Jakoś na 8.11. Ciekawe, może uda się połączyć z Wojciechem Surmaczem, prezesem Polskiej Agencji Prasowej, ale to pewnie będzie w trakcie, a może po rozmowie poranka w studio Piotr Naimski. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
To teraz powiedzmy, w jakim momencie się znaleźliśmy?
Znaleźliśmy się w trakcie kroczącego zamachu politycznego, który jest przeprowadzany z wielką determinacją i z połamaniem istniejącego w Polsce prawa przez Donalda Tuska i jego rząd.
Połamania prawa, zamachu stanu, bo tak też o tym mówiono.
Tak, dlatego że to, co się wczoraj wyprawiało wokół mediów i wobec mediów publicznych, telewizji, radia, Polskiej Agencji Prasowej, dzieje się ze złamaniem ustawy pod pretekstem, że uchwałą Sejmu Sejm może dokonywać zmian prawnych. To oczywiście jest połamanie zasad prawa. To jest działanie wprost wbrew konstytucji. W Polsce mamy konstytucję, mamy system ustaw. Wiemy, jak te ustawy powinny być uchwalane przez Sejm, Senat i prezydenta. A to wszystko zostało ominięte, pominięte i oparte na kłamstwie. Na kłamstwie, które w tej chwili jest sączone Polakom z przejętych siłą mediów. Zatrzymanie sygnału telewizyjnego o ile dobrze pamiętam, 11.18 wczoraj. Rzeczywiście powoduje, że ten rząd przejdzie do historii III Rzeczpospolitej jako koalicja 13 grudnia. To jest skądinąd ciekawe, że w podręcznikach historii pisanych dla młodzieży za 15 lat, bo myślę, że to jakieś 15 lat, to będzie tak, że 13 grudnia w indeksie będzie się otwierał dwa razy. 13 grudnia 81 i 13 grudnia 23.
I to będzie pewien indeks. Wracamy. Pan doktor, pan minister zakładał Komitet Obrony Robotników. W 76 roku, jak dobrze pamiętam, jest pan wśród 13 osób, którzy podpisali pod tym listem, który tworzył KOR. Trochę wraca pan do tamtych lat?
Wie pan, wczoraj, kiedy byłem wczesnym popołudniem w gmachu telewizji na Woronicza, rzeczywiście miałem takie wrażenie, że czas się nie tyle cofnął, co ja już takie rzeczy przeżywałem. 92 rok, czerwiec, 4 czerwca 92 roku, to był ten moment, kiedy też dokonywano zamachu, politycznego zamachu, i wtedy pod światłym kierunkiem Lecha Wałęsy, a także panów z ówczesnej lewicy. Ale prawdę powiedziawszy, mamy też jeszcze inne uczucie. Ja 50 parę lat temu, ja już jestem dość wiekowym człowiekiem, można by powiedzieć, 50 parę lat temu zaczynałem aktywnie opierać się władzy komunistycznej. To były takie działania młodzieńcze, można powiedzieć, ale byliśmy zdeterminowani, chcieliśmy Polski niepodległej, chcieliśmy Polski z wolnością słowa, z niedeklarowaną, tylko rzeczywistą. Nieprzypadkowo jest tak, że ta forma oporu w dużym stopniu opierała się na łamaniu monopolu informacyjnego. To wtedy zaczęliśmy najpierw pisać na maszynie, a potem drukować gdzieś w piwnicach biuletyny, książki, później i tak dalej. I teraz okazuje się, że po tych ponad 50 latach ja zorientowałem się, że dwa tygodnie temu chyba zaproponowano mi podpisanie listu protestacyjnego w sprawie zagrożonych mediów publicznych. Ja podpisałem ten list, a później się zreflektowałem, że po tych właśnie 50 paru latach znalazłem się w sytuacji dokładnie takiej samej, jak wtedy, kiedy podpisywaliśmy listy protestacyjne do władz komunistycznych, czy wobec władz komunistycznych, i zbieraliśmy pod nimi podpisy. Pół wieku minęło, a my jesteśmy w podobnej sytuacji. To świadczy o tym, jakiej głębokiej destrukcji dokonuje Donald Tusk i jego kamaryla.
Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, mówi, że wczoraj było święto demokracji, bo wyłączono propagandowy kanał telewizyjny.
Wie pan co, znaczy ta arogancja, którą demonstrują tacy ludzie jak pan Trzaskowski, jego koledzy, to jest przeniesienie do sfery publicznej tego, co znamy z nagrań z restauracji Sowa. Oni dokładnie tak samo się tam przy stoliku restauracyjnym i wódeczce zachowywali, jak teraz zachowują się publicznie. To jest po prostu przeniesienie do sfery publicznej obyczajów karczemnych.
Panie doktorze, panie ministrze, panie pośle, a same media publiczne, bo wiele osób mówi tak, po co mam bronić TVP Info, po co mam bronić Polskiego Radia, kiedy one daleko leżało od standardów często.
Bardzo dużo
ja
można
też
by było.
Mogę całą litanię pretensji.
Bardzo dużo. Ja myślę, że jest wielu spośród nas, którzy mają, czy mieliśmy dużo zastrzeżeń do sposobu prowadzenia mediów publicznych, a w szczególności być może telewizji. Ale czym innym są zastrzeżenia, czym innym jest wołanie o to, żeby one się poprawiły, czy próby, czy dążenie do poprawienia ich, a czym innym jest przejmowanie tych mediów przez ludzi, którzy się opierają na fałszywych, kłamliwych, legalnych przesłankach. Dlatego, że to psuje państwo. Nie najlepszej być może redagowana telewizja publiczna to jest oczywiście do poprawiania i to niektórych mogło boleć, a niektórzy mogli tego używać jako argumentu przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Ale to jest zupełnie inna sytuacja niż działanie na rzecz łamania zasad prawa w państwie, dlatego że to jest precedens. To jest precedens, który raz przeprowadzony będzie wisiał nad nami i ta władza udowodniła, być może taki jest jej cel, żeby zastraszyć Polaków. Udowodniła, że nie cofa się przed rozwiązaniami, które faktycznie rzecz biorąc w normalnym, demokratycznym kraju nie mogłyby być stosowane.
Naszym gościem Piotr Naimski powiedział pan o tym, że to jest działanie trochę wraca, czy w pana odczuciu cofa nas o 50, o 40 lat, a z drugiej strony pytanie po co? Czy to jest celowe Donaldowi Tuskowi, Bartłomiejowi Sienkiewiczowi, też działaczom opozycji antykomunistycznej, tak wyszło przypadkiem, czy to jest celowa demonstracja?
To jest w ich rozumieniu element konieczny dla utrwalenia ich władzy. Oni się zachowują zgodnie z zasadą zadekretowaną i przeprowadzaną przez komunistów, że władzy raz oddanej, raz zdobytej nigdy nie oddamy. I można powiedzieć, że to jest pewna klasyka, kiedy junta dokonuje przewrotu politycznego, to najpierw zajmuje studia telewizyjne i radiowe. I otóż wczoraj dokonano zajęcia studiów telewizyjnych i radiowych, czyli środków masowego przekazu, a dalej będą kolejne kroki i tego trzeba się spodziewać i na to powinniśmy się przygotowywać.
Używa pan bardzo mocnych słów, czyli też pytanie, czy nie strzela pan z armaty do wróbla?
Nie, nie, panie redaktorze, proszę państwa, znaczy to jest sytuacja poważna. My nie mówimy w tej chwili o tym, co się w jakimś budynku w Warszawie stało, o incydencie, który może być izolowany. My mówimy o tym, że rząd w Rzeczpospolitej Polskiej zachowuje się niezgodnie z prawem. I jeżeli rząd zachowuje się niezgodnie z prawem, to można powiedzieć, że całe państwo jest zagrożone. Ja się odwołam jeszcze w tej chwili do, być może przypomnę, bo to też tak jakoś w nawale właśnie tych seryjnych zdarzeń wywoływanych przez Tuska i jego rząd umyka. Otóż rozwiązana została podkomisja do spraw badania zbrodni smoleńskiej. I znowu jest tak, że mogło się zdawać niektórym, że ta komisja pracuje za wolno, że może nie opublikowała efektów takich, które były oczekiwane, chociaż badania komisji doprowadziły do tego, że nie ma wątpliwości, w jaki sposób samolot z prezydentem Lechem Kaczyńskim rozpadł się nad Smoleńskiem. Po prostu zniszczyły go bomby na pokładzie tego samolotu. Ale rzecz jest głębsza, dlatego że zachowanie rządu polskiego od 13 lat w sprawie smoleńskiej powoduje, że partnerzy Polski w sferze międzynarodowej nie zawsze traktują poważnie polskie władze i polskie państwo. Dlatego, że jeżeli nasze państwo nie jest w stanie upomnieć się o prawdę w sprawie zamordowania swojego prezydenta, to znaczy, że ono jest mało poważne. I to, co się stało 13 lat temu, co prowadził Donald Tusk, i on właśnie taką politykę wtedy prowadził, zostało potwierdzone i powtórzone w ostatnich dniach, kiedy się okazało, że kłamliwy zupełnie, sfalsyfikowany i udowodnione, że to jest kłamstwo, raport pana Millera oparty na danych rosyjskich, jest nadal stanowiskiem polskiego państwa. To jest naprawdę karygodne i to budzi zdziwienie u sojuszników w NATO. Oni się dziwią, oni tego nie mówią publicznie, bo przecież nie będą publicznie tego wyrażali, ale prywatnie, ale oficjalnie wyrażają swoje głębokie zdziwienie tym, co wyprawia w Polsce rząd Donalda Tuska.
To jeszcze jedno pytanie, zanim Krzysztof Skowroński. Pamiętam naszą rozmowę z poranka 24 lutego roku 2022. Jakoś tak się składa, że
ma pan dobrą pamięć,
że pan minister dobrą trafia pamięć do naszego studia w momentach przełomowych. Dzisiaj 20-21 grudnia.
Ja bardzo dziękuję za taką możliwość. Wczoraj zadzwoniłem do pana.
Nie, nie, tak nie było. Spotkaliśmy się pod gmachem telewizji, ale rzeczywiście był to pewien przypadek. W tym kontekście, w kontekście wojny, która trwa z naszą wschodnią granicą, jak zrozumieć działania rządu Donalda Tuska, które są działaniami no, ewidentnie konfrontacyjnymi?
One nie tyle są, one są konfrontacyjne wewnętrznie, ale są destrukcyjne dla państwa. Dlatego, że zagrożenie z zewnątrz, zagrożenie dla bytu państwowego polskiego, tak naprawdę polskiej niepodległości.
O czym premier Tusk mówił w ekspoze zresztą nie tak dawno temu.
Jest bardzo poważne. I Rosjanie nie ukrywają, że Ukraina to jest tylko jeden z etapów ich strategii odzyskiwania ziem sowieckich. Dlatego, że Moskwa prowadzi strategię odzyskiwania ziem sowieckich. I za ziemię sowiecką uważa się także środkową Europę. Takie kraje jak, zaczynając od Polski, ale te, które były rządzone przez komunistów. I wpływy rosyjskie w tym regionie mają być odzyskane i potwierdzone. To jest ogromne zagrożenie. A z drugiej strony jest tak, że Europa jest w stanie, można powiedzieć, przekształceń fundamentalnych w bardzo groźnym dla Polski kierunku. Dlatego, że jeżeli scentralizowana zostanie władza w Europie, w Unii Europejskiej, to państwo polskie zostanie sprowadzone do roli, czy no powiedzmy podobnej do Królestwa Kongresowego w dobrym przypadku podczas zaborów.
władza zostanie scentralizowana, to jeszcze przed nami, teraz już za nami są decyzje na temat relokacji migrantów. Takie decyzje przynajmniej wczoraj przypłynęły z Hiszpanii po 40 godzinach negocjacji. Okazało się, że wszystkie strony się zgadzają na to, żeby relokować migrantów, którzy przyjeżdżają do Polski, relokować albo płacić 20 000 euro za jednego nieprzyjętego migranta. To są te głębokie zmiany w Unii Europejskiej, które cały czas zachodzą i o których premier Donald Tusk mówił, że będzie się temu przeciwstawiał, ale ponieważ mówił też, że będzie przestrzegał konstytucji i prawa i to jej nie przestrzega w związku
dodam,
z powyższym.
Bo w dniu dzisiejszym może szczególnie warto, żeby Radio Wnet dbało o każdy detal, skończono negocjacje. Że to jest niemalże ostatni etap, ale jeszcze nie ma placetu. To jeszcze nie jest prawo, tak, ale to już tak, jest tuż.
Tak, panowie, ale to jest też taka sytuacja. To jest formalnie rzecz biorąc tak jest. Podobnie zresztą jak przy tym procesie centralizacji, to, że ten projekt został skierowany do Rady Europejskiej, czyli Szczytu Europejskiego, to jest element całej formalnej procedury. Tym niemniej stosowana tutaj jest taka metoda, można powiedzieć, małych kroków i obcinania kotu ogona po kawałku. W pewnym momencie okazuje się, że kot już ogona nie ma. I przepraszam za tę przenośnię, ale w każdym razie wynika z tego to, że poszczególne kraje członkowskie Unii Europejskiej nawet sprzeciwiając się, czy uważając, że dzieje się coś niedobrego, będą wyciskane, wyduszane przez to kierownicze gremium berlińsko-brukselsko-paryskie i szantażowane na różne sposoby, a także przekupywane na różne sposoby. Czy to pieniędzmi, czy to politycznie, czy to pewnymi wyłączeniami. Na przykład jeżeli chodzi o ten projekt zmian konstytucji, traktatów, trzeba powiedzieć, europejskich, to te 120 stron to jest, można powiedzieć, podejrzewać, że to jest propozycja negocjacyjna. To znaczy będzie się poszczególnym krajom proponowało, że no dobrze, to wam się tak bardzo nie podoba, to my z tego zrezygnujemy, a z tamtego też może zrezygnujemy, prawda? I zostanie to, a taki jest cel, co jest najważniejsze i fundamentalne, czyli likwidowanie prawa weta, czyli możliwość dyktowania wszystkiego przez większość, która będzie mogła wrócić do tych punktów, które zostały ustąpione w krótkim czasie.
Mówiąc o katastrofie, o tym, co zdarzyło się nad Smoleńskiem, powiedział pan, 13 lat upłynęło, ale w tych 13 latach było 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, a nie rządów premiera Donalda Tuska.
To jest prawda i przez te 8 lat ta podkomisja kierowana przez Antoniego Macierewicza zgromadziła ogromną ilość materiału, opublikowała, nie mając dostępu, to jest w ogóle bardzo trudne i to warto też zrozumieć, że śledztwo prowadzone de facto, śledztwo prowadzone przez podkomisję do tych spraw kierowaną przez Antoniego Macierewicza, było prowadzone bez dostępu do tych fundamentalnych dowodów, czyli do wraku, do dużej części dokumentów, ale to, co zostało zgromadzone, te procedury, które zostały przeprowadzone, one udowodniły, co tam naprawdę się stało i zostało to opublikowane, udowodnione i każdy, kto chce, może się z tym zapoznać.
To w takim razie czego zabrakło? Jakiego stempelka zabrakło, żeby to stało się oficjalnym dokumentem?
To jest oficjalnym dokumentem.
No, ale to dlaczego?
To jest oficjalnym dokumentem.
To dlaczego pan powiedział, że państwo polskie gdzieś nie zdało egzaminu, że 13 lat po...
Bo po 13 latach wróciliśmy tydzień temu Donaldem Tuskiem do tego, że potwierdził to, co zaczynał 13 lat temu.
To w takim razie wróćmy do telewizji publicznej, do mediów. Co w takiej sytuacji powinien zrobić prezydent Andrzej Duda?
trudno jest mi doradzać panu prezydentowi tutaj siedząc w radio. To nie byłoby właściwe. Można tylko pamiętać przez cały czas, że prezydent Rzeczpospolitej odpowiada za całość granic, bezpieczeństwo państwa. Jest, no, można powiedzieć, zwornikiem naszego państwa, jego interesów. I o tym po prostu trzeba pamiętać. Jestem przekonany, że pan prezydent Andrzej Duda o tym pamięta zawsze.
Prezydent Andrzej Duda udziela w tej chwili, albo już skończył wywiadu w innym miejscu, powiedział takie oto słowa. Tak, to są bezprawne, całkowicie bezprawne działania, w nawiasie odnosząc się do ministra kultury. To jest anarchia. Anarchią jest omijanie obowiązującego prawa w sytuacji, kiedy na gruncie obowiązujących przepisów konstytucji, mając większość w parlamencie, zmiana tego prawa jest w normalny sposób możliwa, a tej ustawy, o której rozmawialiśmy, nigdy nie kwestionowano, mówił prezydent Andrzej Duda.
I to są słowa, których oczekiwaliśmy od głowy państwa.
Ale to są słowa. Za słowami powinien pójść jakiś czyn. Co mógłby zrobić prezydent Duda? Co może zrobić? Co
powiedział jest jeszcze więcej. Sienkiewicz wczoraj rażąco złamał wczoraj konstytucję. To jest też słowa pana prezydenta.
Sądzę, że pan prezydent i jego współpracownicy, prawnicy analizują w tej chwili sytuację, ale panowie, nie oczekujcie ode mnie, że ja w tej chwili przez tę waszą antenę będę mówił, co pan prezydent ma zrobić.
To w takim razie jeszcze krótki komentarz do dwóch, do informacji na temat wyroku wczorajszego. Pan minister Kamiński i pan minister Wąsik zostali skazani na 2 lata więzienia. W Gazecie Polskiej tytuł Pierwsi więźniowie polityczni, ten wyrok to bezprawie. Gazeta Wyborcza, Kamiński i Wąsik skazani na 2 lata więzienia, i tam jest komentarz, że właściwie to nic, ani prezydent, ani nikt inny w tej sprawie nic nie mogą zrobić, bo prezydent raz ułaskawił i nie może powiedzieć, że teraz drugi raz ułaskawia, bo by się przyznał do tego, że pierwsze ułaskawienie było nieskuteczne, więc co w tej sytuacji? I Kamiński i Wąsik stracą immunitet, stracą mandaty, pójdą do więzienia? Jak to?
I można powiedzieć tak, że koledzy Mariusz Kamiński i Wąsik są ofiarami tego politycznego sporu bądź konfrontacji, lepiej powiedzieć, w Polsce, która jest dużo głębsza. Dlaczego? Dlatego, że w tej konkretnej sprawie inaczej zachował się Trybunał Konstytucyjny i inaczej zachował się Sąd Najwyższy. W związku z tym i Trybunał Konstytucyjny potwierdził prawo prezydenta Rzeczpospolitej do ułaskawienia przed zapadnięciem prawomocnego, czyli w drugiej instancji wyroku, a Sąd Najwyższy zachował się inaczej. Sąd Okręgowy, który wszczął tę sprawę i jako druga instancja skazał ich przed chwilą na więzienie, stanął na stanowisku, że nie zauważa tego, co zrobił Trybunał Konstytucyjny, natomiast zauważa to, co zrobił Sąd Najwyższy. To jest wyraz tego, że część sędziów w Polsce kwestionuje orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, czyli wychodzi poza ramy prawne polskiego państwa.
I na własne życzenie albo na życzenie klasy politycznej fundujemy sobie państwo anarchię, czyli pozbawienie się instrumentów prawnych.
Tak, nie czuję się fundatorem.
Nie czuje się pan fundatorem, ale tak się dzieje. To jeszcze pytanie z takiej strefy atomowej. Mianowicie w ostatnich dniach urzędowania premier Mateusz Morawiecki, nie premier Mateusz, tylko minister klimatu, podpisała zgodę na SMR-y. To są te małe elektrownie, które Orlen ma wspólnie budować z panem Sołowowem. Jaki jest komentarz? Minister Kamiński z kolei powiedział, że ABW nie daje rekomendacji, czy nie daje gwarancji, że to jest zgodne z tym racją stanu Polski. Jaki jest komentarz pana ministra?
To jest kwestia no powiedziałbym, dotykająca bezpieczeństwa w różnych aspektach, dlatego że jeżeli minister podpisuje wbrew opinii służb specjalnych, które mają zastrzeżenie, zgodę, to bierze na siebie pełną odpowiedzialność za skutki tego swojego podpisu. To można, no, tyle można powiedzieć. Jakie będą skutki, zobaczymy. Natomiast SMR-y, czy w ogóle kwestia SMR-ów, no to jest zupełnie, też dotyka bezpieczeństwa państwa i to są projekty, bo to nie tylko Sołowow i spółka pomiędzy Orlenem i Sołowowem zawiązana. Ale też jest projekt KGHM. Ogólnie rzecz biorąc, te małe reaktory atomowe, one prawdopodobnie będą miały przyszłość. Być może pierwsze się naprawdę okażą w drugiej połowie 30 lat. Ja tak to w tej chwili oceniam. Natomiast projektem realnym jest zbudowanie w Polsce pierwszej elektrowni, dużej, klasycznej elektrowni atomowej.
Która powstanie?
Która, mam głęboką nadzieję, że powstanie, dlatego że w ostatnich latach w ogóle zmieniło się nastawienie, nie w Polsce, bo w Polsce poparcie tej inwestycji było od początku, ale poparcie Polaków, ale w Europie i w ogóle w świecie energetyka jądrowa została uznana za tę właściwą, uznana została za sprzyjającą
klimatowi i
polityce klimatycznej.
Tak jest. I pytanie, czy Donald Tusk to będzie kontynuował, bo są różne wypowiedzi, panie ministrze, panie Piotr Naimski, panie doktorze.
Ale jeszcze bym się dopytał, a dlaczego minister Kamiński nie wydał?
To trzeba zapytać ministra Kamińskiego.
A pan minister nie wie?
Ja myślę, że on bardzo chętnie tutaj z panami porozmawia i to niekoniecznie o swojej sytuacji prawnej, ale właśnie o, być może o tym.
To już na koniec. Sytuacja w Polsce, polskich mediów. Wracamy trochę do sytuacji, która była przed 89 rokiem.
Przed 80 to za daleko.
Dziewiątym.
Znaczy, pan pyta przed 80. Znaczy, to jest tak. Ja mam ciągle jeszcze w domu dwie maszyny do pisania. Wprawdzie trzeba by zdobyć do nich taśmę, bo wyschła.
I w tym momencie jesteśmy.
Ale mam nadzieję, no mam, tak, mam te maszyny do pisania. One służyły mi.
Ale będzie pan ich używał do pisania odezw i ulotek?
No, jeżeli ta władza posunie się do tego, żeby odciąć mi internet i dostęp do poczty elektronicznej i tak dalej, to być może będę to robił.
Albo dostęp do radia.
Albo dostęp do radia. Pan nasz kolega Agelberg powiedział, że ma jeszcze nadajniki z tamtych czasów.
Do radia wnet także. Czyli poważnie. Jest.
Jest poważnie i to, co mówiliśmy przed chwilą, to jest na granicy żartu, prawda? Ale to są takie żarty przez łzy, bym powiedział, dlatego że jest bardzo poważnie. Polskie państwo jest w niebezpieczeństwie, jest zagrożone i naprawdę Polacy powinni o tym wiedzieć, sobie to uświadomić.
Powiedział Piotr Naimski, gość Radia Wnet i patron Radia Wnet?
Jeszcze nie, ale będę niewątpliwie, bo to kwestia formalności. I jeżeli mogę to powiedzieć, to zachęcałbym wszystkich, którym zależy na tym w Polsce, żeby te media istniały niezależne, by wolność słowa była jednak dochowywana, żeby poprzeć Radio Wnet. Radio Wnet jest jednym z niewielu ośrodków, które zachowują niezależność. Jeszcze mamy Telewizję Republika, mamy Radio Maryja, telewizję trwam, ale trzeba się skupić wokół tych mediów niezależnych, które istnieją.
Piotr Naimski, były minister, były poseł, sygnatariusz listu tworzącego Komitet Obrony Robotników, powołującego ten komitet.
Stara historia.
Działacz opozycji demokratycznej od lat 60., 70., a potem polityk, doktor chemii. Kiedyś także pracownik Instytutu.
Dzień dobry, tutaj Radio Wnet.
Pan redaktor zadziwia rzeczywiście dobrą pamięcią. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
My dziękujemy, życząc zdrowych i spokojnych świąt.
i wzajemnie zdrowych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu.
A w tej chwili w Polskiej Agencji Prasowej trwa konferencja, na której jest zarówno premier Gliński, jak i prezes PAP-u Wojciech Surmacz. Na tej konferencji jest Małgorzata Kleszcz i Hania Tracz. Będziemy Państwu relacjonować, co wydarzyło się w Polskiej Agencji Prasowej. Teraz sprawdzę tylko SMS Radio Wnet, radio robione na żywo, radio robione dla Państwa. Patrzę, bo z Tomaszem Wybranowskim jesteśmy w kontakcie i chyba studio Dublin jest studiem aktywnym i studiem czynnym, bo Tomasz Wybranowski na mojego SMS-a odpowiedział tak jest, więc skoro Tomasz Wybranowski powiedział tak jest, to pewno jest. Mamy połączenie, no to zajrzymy do gazet. Jest Tomasz Wybranowski. Tomaszu, dzień dobry.